niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeważnie, kiedy głoszę konferencje dla braci postulantów i nowicjuszy, rozpoczynam od jakiejś krótkiej historii. I chciałbym, żeby siostry posłuchały takiej jednej historii o pewnym chłopcu, który udał się na wakacje do swojego wuja na wieś. I wiadomo, jak chłopcy bawili się w różny sposób, szukali sobie jakichś ciekawych atrakcji, ale wujek pewnego razu zauważył, że coraz bardziej zaczynają być ożywieni, dlatego zakazał im, aby nie wchodzili na strych. No wiadomo, kiedy zakazał, no to chłopacy szukali jak najbliższej okazji, żeby jednak pójść na ten strych i zobaczyć, dlaczego tam nie wolno wchodzić. I pewnego dnia zdarzyła się taka wspaniała okazja, wujek wyjechał, zauważył, że samochód odjeżdża, więc chłopacy zaczęli ręce zacierać i mówią, no to teraz się dowiemy, co na tym strychu jest. No i kiedy weszli, już byli uradowani, że prawie osiągnęli ten swój cel, nagle usłyszeli, że podjeżdża samochód. No i teraz co zrobić? No, nie mogą zejść tą klatką schodową, w którą weszli, bo wujek by ich zauważył. Trzeba uciekać, ale inną drogą. I pomyśleli, że było takie małe okienko, ten strych nie był za wysoko, że skoczą z tego okienka i na pewno wujek ich nie zauważy. No i skoczył jeden, na szczęście wszystko w porządku, natomiast drugi chłopiec, no niestety, ale skończyło się połamaniem. I pewnego czasu, kiedy potem wspomina te wydarzenia, to mówi o tym, że było trzeba słuchać wujka, było trzeba być posłusznym. I tematem właśnie naszego dzisiejszego rozważania będzie posłuszeństwo. Będzie posłuszeństwo zakonne jako droga i owoc nawrócenia. Posłuszeństwo zakonne może dotyczyć zakazu lub też nakazu, podobnie jak znaki na drodze. Są zakazujące i nakazujące. I wiemy o tym, że te znaki, które nam towarzyszą na drodze, służą jakiemuś dobru, o ile oczywiście je przestrzegamy. Czym zatem jest posłuszeństwo? Posłuszeństwo możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. W różnych duchowościach pojawiają się różne podziały. Na przykład w duchowości benedyktyńskiej znajdziemy podział na pionowy i poziomy. Jednak wszystkie te podziały dotyczą tego samego. Te zewnętrzne posłuszeństwo dotyczy tej relacji do przełożonych. Natomiast wewnętrzne posłuszeństwo dotyczy mojej relacji i mojego przełożenia tego posłuszeństwa na Pana Boga. Wypełniać wolę przełożonych jest trudno, ale z świadomością, że pochodzi ona od Boga, jest nam o wiele łatwiej. Jednak nie możemy być posłuszni tylko w jednym wymiarze, na przykład tylko zewnętrznym lub tylko wewnętrznym. Zewnętrzne posłuszeństwo bez uwzględnienia tego wymiaru wewnętrznego będzie niezdrowym posłuszeństwem. I odwrotnie, nie można uważać, że tylko wewnętrzne moje posłuszeństwo względem Pana Boga jest prawdziwe. Bo wiemy o tym, że Pan Bóg bardzo często posługuje się również drugim człowiekiem, przemawia do nas przez drugiego człowieka. W realizacji ślubu posłuszeństwa trzeba uwzględniać wszystkie elementy. I posłuszmy się na początku takim obrazem. Posłuszeństwo można porównać do drogi. Droga kojarzy się nam z pewnym jakimś trudem, trzeba przebyć ten odcinek. I wielu ludzi od zarania świata pokonywało właśnie różnego rodzaju odcinki. Z kart Pisma Świętego dowiadujemy się na przykład o drodze Abrahama, który wyruszył z ziemi Ur do Chaldonu. Później słyszymy o drodze narodu wybranego, którzy udali się z Egiptu do ziemi obiecanej. Dla innych droga wiązała się z ucieczką, na przykład postać Eliasza. Tak więc na kartach także Nowego Testamentu spotykamy w drodze różne osoby. W sposób szczególny tutaj w tym okresie, kiedy jeszcze przeżywamy, co prawda okres Bożego Narodzenia się skończył, ale jeszcze podziwiamy chociażby piękne szopki, Józef i Maryja, którzy również byli ciągle w drodze. Najpierw udali się do Betlejem w celu odbycia spisu ludności, ale także Święta Rodzina w późniejszym czasie udawała się w kolejne drogi, z Betlejem do Egiptu, z Egiptu do Nazaretu. Widzimy, że są różne drogi. Jest jednak coś, co łączy te wszystkie drogi. Tym czymś jest właśnie posłuszeństwo. Bo i Abraham, i Izraelici, i Eliasz poddali się woli Bożej. Byli posłuszni temu, co Pan Bóg od nich wymagał. Chociaż nie zawsze było to takie proste. Wiemy o tym, że z przyjęciem woli Bożej na tych drogach pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości, pojawiały się jakieś niechęci, a czasami nawet rozczarowania. No, takim najlepszym przykładem tutaj dla nas są Izraelici, naród wybrany, który zmierza do ziemi obiecanej. Wiemy, że czasami buntowali się, nie zgadzali się z tym, co działo się na tej drodze. Podobnie jest z naszą drogą życia zakonnego, na której również powinniśmy zachować właśnie radę posłuszeństwa, bo to ona pozwala nam przede wszystkim w dotarciu do celu naszego życia. Święta Rodzina na drodze swojego życia także bardzo mocno charakteryzowała się posłuszeństwem. Maryja i święty Józef są właśnie naszymi nauczycielami wypełniania woli Bożej. I śledząc życie Maryi przekazane przez Ewangelię, łatwo zauważyć, że jej radykalne posłuszeństwo oparte jest przede wszystkim na umiłowaniu Boga. Cechowała się ogromną gotowością wypełniania tego, co Pan Bóg dla niej przygotował. A oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron naszej diecezji, jest mężem świętego posłuszeństwa. I chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie jedną z tylko scen, która bardzo mocno pokazuje, dlaczego jest właśnie mężem świętego posłuszeństwa. Jest to z Ewangelii według świętego Marka. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. I te ostatnie słowa właśnie podkreślają niesamowite posłuszeństwo świętego Józefa. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Drogie siostry, kiedy tak rozważamy ten fragment z Ewangelii według świętego Marka, dla mnie zadziwiające właśnie jest jedno, że on nie miał żadnych wątpliwości. W śnie anioł mu przekazał informację, on wstaje i wypełnia. Bardzo często w Ewangelii, kiedy jest na przykład opis o różnych powołaniach, podobnie właśnie czynią. Kiedy słyszą głos Boga, automatycznie odpowiadają i wypełniają. I warto zastanowić się, jaka jest moja relacja. Czy kiedy słyszę choćby nawet natchnienie Boże do tego, żeby coś dobrego zrobić, czy rzeczywiście wypełniam to, czy może analizuję, a może nie teraz, może później. I tak sobie myślę, że bardzo ważna w takim chęci wypełniania tej woli Bożej jest jedna taka cnota. Bo zauważmy, że Józef we śnie usłyszał, a we śnie przeważnie człowiek jest skupiony, czyli jest jakby wyłączony od rzeczywistości. Potrzeba w naszym życiu konsekrowanym właśnie tej cnoty takiego odłączenia się, czyli potrzeba milczenia. Święty Jan Paweł II w jednym z dokumentów napisał, że potrzeba milczenia osobom konsekrowanym, aby pozwolić Bogu mówić, kiedy chce i jak chce. Wiadomo, my mamy w programie naszego dnia całego jakieś momenty, powiedzmy, rozważania Słowa Bożego, modlitwy brewiarzowej, czy wiele innych momentów, ale warto również zachowywać w innych porach dnia to wewnętrzne milczenie i wsłuchiwanie się w głos Boga. Ja nie wiem, jak to wygląda u sióstr drogich naszych, ale na przykład, jeżeli chodzi o rzeczywistość naszą, franciszkańską, to dawniej było takie bardzo mocno twarde postawione zadanie, aby na korytarzach zachowywać silencjum, aby zachowywać milczenie. Mówi się święte silencjum, po to, aby Bogu pozwolić mówić, kiedy chce i jak chce. My trochę, znaczy no nie wiem, no my przynajmniej, gdzieś tam odeszliśmy od tego świętego milczenia. Rozmawiamy wszędzie i o wszystkim. I potrzeba właśnie tej cnoty, tego takiego wsłuchiwania się w głos samego Boga. Święty Józef nie jeden raz we śnie otrzymał polecenie od Boga, bo i w późniejszych momentach Bóg przemawiał do niego. W innym momencie Bóg przekazał mu wieść, aby wziął Maryję i dziecię i udał się do Egiptu, a następnie z Egiptu do Nazaretu. Tak więc widzimy, jak głębokim posłuszeństwem charakteryzuje się nasz święty patron, patron naszej diecezji. Bohaterowie biblijni byli posłuszni, bo pokochali Boga. Tylko miłość może być motywem życia posłusznego. Nic innego, żadne względy, żadna chęć podobania się człowiekowi, ale miłość Boga dodaje sił do wypełniania tej właśnie rady. Zapytajmy siebie na początku, dlaczego tak ważne w naszym życiu zakonnym jest posłuszeństwo. I powróćmy do naszej drogi. Chciałbym, drogie siostry, żebyśmy sobie wyobrazili autostradę. Odcinek ponad 200-kilometrowy, na przykład z Wrocławia na Śląsk do Katowic. Autostradę pieszo przejść nie możemy. Zauważmy, że to autostrada. Autostrada pomaga nam szybciej dotarciu do celu. Ale autostradę pieszo nie możemy przejść. Potrzebujemy samochodu lub innego dozwolonego pojazdu, aby pokonać wyznaczony odcinek. Posłuszeństwo jest podobne do takiej drogi, do autostrady, która prowadzi nas do Boga. Trzeba na tej autostradzie oczywiście uwzględniać wszelkie znaki. Aby jednak przejechać tę autostradę, musi być samochód, musi być kierowca i ten samochód musi być natankowany, czyli potrzeba benzyny. Samochód to konkretny charyzmat. Każdy z nas jedzie innym samochodem. Każdy z nas ma różne charyzmaty do wypełniania w życiu zakonnym. Kierowcą tego samochodu jest przełożony. I widzimy, że ani samochód, ani kierowca sam nie pojedzie. Potrzeba, aby ten samochód był natankowany, czyli natankowany Bożą miłością, czyli musi ten samochód mieć w sobie coś, co go poruszy. Dla nas tym kimś jest Duch Święty, który pomaga nam w realizacji powołania. Bardzo ważna informacja dla przełożonych, że samochód nie jest własnością kierowcy, ale danego zakonu, czyli ja tylko prowadzę ten samochód, który został mi dany. Tak więc, drogie siostry, przyjrzymy się teraz, co mówi na temat posłuszeństwa Kościół. Sobór Watykański II ukazał Boga jako Ojca, a ludzi jako dzieci Boże. I między człowiekiem a Bogiem powinna istnieć relacja miłości i zaufania. Tak samo powinno być we wspólnocie życia zakonnego, w relacjach pomiędzy podwładnymi i przełożonymi. Przełożeni i podwładni wspólnie powinni starać się rozpoznawać Bożą wolę i wcielać ją w życie. W dekrecie Perfecte Caritatis czytamy, że przełożeni niech władzę swoją sprawują w duchu służenia braciom i siostrom, tak, żeby przez to wyrazić ową miłość, jaką Bóg ich miłuje. Niech podwładni kierują jako dziećmi Bożymi i z szacunkiem należnym osobie ludzkiej starają się o to, aby ich posłuszeństwo było dobrowolne. I dalej czytamy, niech przeto zakonnicy w duchu wiary i umiłowania woli Bożej ukazują swym przełożonym zgodnie z przepisami reguły i konstytucji pokorną uległość, wykorzystując siły rozumu i woli, jak też dary natury i łaski do wykonywania poleceń i spełniania powierzonych im zadań w przekonaniu, że się przyczyniają do rozbudowy ciała Chrystusowego wedle Bożego planu. I w tym dokumencie jest podkreślone dwa elementy, które są nam potrzebne w realizacji ślubu posłuszeństwa. Umiłowanie woli Bożej i pokorna uległość. Tak więc w posłuszeństwie potrzeba nam miłości i pokory. Na jednej z kateches w szkole podstawowej siostra katechetka zapytała: drogie dzieci, dlaczego mamy okazywać posłuszeństwo rodzicom? I wiele odpowiedzi było. Jedne twierdziły, bo tak kazał nam Bóg, mamy czcić ojca i matkę swoją. Inne dziecko mówi, bo tak nas uczą od samego początku. I wiele innych odpowiedzi. Aż w końcu zgłasza się chłopiec i odpowiada, bo chcemy odwzajemnić się im za miłość, jaką nas darzą. I to jest sedno. Jesteśmy posłuszni Bogu, który przemawia przez przełożonego, ponieważ chcemy odwzajemnić się za Jego miłość. Posłuszeństwo i miłość są współzależne. W życiu Jezusa posłuszeństwo rodzi się z miłości, a Jego miłość wyraża się w posłuszeństwie. Bez miłości nie można być prawdziwie posłusznym, bo miłość powoduje, jak powiedział arcybiskup Józef Michalik do osób konsekrowanych w 2011 roku, że nie mamy wszystkiego wykonywać, co przełożony powie co do kreski, ale mamy wolę przełożonego przyjąć jako swoją. Mamy z tą wolą utożsamić się. Tak więc to jest pierwszy element, który jest nam potrzebny do rady życia posłusznego. Drugi element, bardzo ważny, to pokora. Pokora to brak pychy, to brak wyniosłości. Osoba pokorna rozumie, że każdy pod jakimś względem ją przewyższa. Bierze pod uwagę cudze sugestie i z przyjemnością podejmuje różnego rodzaju trud, zadań na rzecz właśnie innych. Na przykład człowieka pokornego w Piśmie Świętym możemy postawić Abrahama. Abraham, który był przywódcą ludu, który stał na czele, miał ogromne zaufanie. Wielu ludzi go słuchało, wielu ludzi brało z niego przykład. Dlaczego? Ponieważ był człowiekiem pokornym. Mimo tego, że miał władzę, mimo iż był przywódcą ludu. I bardzo pięknie o tym pokazuje też fragment z Księgi Rodzaju, który chciałbym, żebyśmy posłuchali. Pan ukazał się Abrahamowi pod Tebami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abram, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody. Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie koło sługi waszego. A oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Abram poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abram podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Tak więc Abram chętnie usługiwał drugim. Jak wspomniano na początku, kiedy zobaczył trzech przybyszów, od razu podjął starania, aby właśnie serdecznie ich przyjąć. Jego żona szybko zaczęła się krzątać przy posiłkach, zaczęła właśnie przygotowywać posiłki. Warto jednak zauważyć, że wiele zrobił sam Abraham. To on pośpieszył nieznajomym. To on właśnie kazał Sarze przyrządzić posiłki. To on właśnie był przy nich. I właśnie widać w jego postawie taką chęć służenia innym. Na drodze życia posłusznego osoba konsekrowana musi nabierać cechy człowieka pokornego. I tak właśnie działo się w życiu Abrahama. Być pokornym to zapomnieć o swoich potrzebach, a uwzględnić potrzeby innych. I przez taką postawę jesteśmy coraz to bardziej otwarci na Boga. Drogie siostry, naszym motywem życia posłusznego w miłości i pokorze jest przede wszystkim Jezus Chrystus. Naśladować Go to stawać się takim jak On, cichym i pokornym. Być z mistrzem z Nazaretu to być we wszystkim posłusznym Ojcu, nawet za samego siebie. Nawet jeżeli nie potrafię przyjąć tej woli. Pan Jezus też modlił się: Ojcze, jeżeli jest taka Twoja wola, oddal ode mnie ten kielich. Dla osoby konsekrowanej wola Boża wypowiadana przez usta przełożonych i to, co przełożony powie, jest bardzo ważna, bo tą wolę mamy czynić. I niezależnie od tego, czy ta decyzja jest zgodna z moim przekonaniem, czy też nie. Oczywiście jest miejsce na dialog z przełożonymi, przedstawienie swoich racji, ale ostateczna decyzja należy do przełożonego. Jednak decyzja będzie o tyle dobrze podjęta przez przełożonych, i uwaga, o ile poprzedzać będzie ją prywatna modlitwa i konsultacja z tym, od którego właśnie ona pochodzi. Tak więc siostra przełożona będzie dobre dawać nam wskazówki, o ile wcześniej spędzi też czas na klęczkach. Bo jej wola nie jest tak naprawdę jej wolą, ale jej wola jest wolą od Boga. I to też trzeba mieć głęboko w świadomości. Przykładem na drodze posłuszeństwa i pokory jest także ojciec Pio, któremu wiemy o tym, że władze zakonne zabroniły sprawowania sakramentów. I on nie tyle, że realizował ten zakaz, chociaż było to dla niego bardzo trudne, to kiedy inni zaczęli narzekać na przełożonych, on nie wchodził w te dyskusje, ale grzecznie, pokornie odchodził. Widzimy, jak wielka pokora, bo był posłuszny. To, że chodzi o posłuszeństwo. Drogie siostry, naszym też tematem jest owoc nawrócenia. On się też bierze z posłuszeństwa, bo dzięki posłuszeństwu realizujemy w nas nawrócenie. W jaki sposób? Na drodze życia zakonnego powinno dokonywać się nasze nawrócenie. Wiemy o tym, że tegoroczny program duszpasterski skupiony jest na haśle: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie jest nieodzownym elementem współczesnego człowieka. Mówimy, jest jakby doprowadzeniem człowieka do spotkania z Panem Bogiem. I każdy człowiek, nawet osoba konsekrowana, jest narażona na osłabienie relacji z Panem Jezusem. Możemy wpaść w pewną rutynę, że będziemy przychodzić na modlitwę według programu i będziemy wypełniać. A tu chodzi o coś głębszego. I dlatego każdy z nas musi się nawracać, czyli powracać do Pana Boga. Pierwszym krokiem na drodze nawrócenia jest właśnie słuchanie Ewangelii, w której właśnie Chrystus uczy nas, że właśnie ta Ewangelia ma prowadzić do przemiany życia Jego uczniów. Przemiana taka czyni bardziej takim transparentem życie konsekrowane, a osoby konsekrowane czytelnym znakiem Boga. Takie podejście uchroni nas od dążenia do przemiany naprzód innych, wszystkiego wokół, a na samym końcu dopiero nas samych. Nawrócenie rozpoczyna się od nas. Poprzez moje czytanie Pisma Świętego mam nie tyle mówić, co Jezus nam od nas żąda, ale sam wprowadzać to, co usłyszałem w moje życie. W życie osoby konsekrowanej nie może zabraknąć lektury Pisma Świętego. Nie może zabraknąć karmienia się tym Słowem i życia nim. Mamy być posłuszni temu Słowu. Kiedy zaczynamy żyć według Słowa Bożego, zaczynamy wówczas być prawdziwymi świadkami żywego Boga. Bo to Słowo Boga i posłuszne Jego realizowanie przynosi w naszym życiu owoce. A wiemy o tym, że po owocach inni poznają Boga. Siostry, lektura Słowa Bożego i posłusznego Jego wypełniania powinna w nas przynosić radość. Jest to jeden z owoców posłusznego realizowania Pisma Świętego. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata skierował do osób konsekrowanych bardzo czytelne słowo. Nasi współcześni chcą dostrzegać w osobach konsekrowanych radość, której źródłem jest przebywanie z Chrystusem. Ja powtórzę te słowa, bo one są takim naszym jakby motywem i naszym hasłem całego naszego życia. Nasi współcześni chcą dostrzegać w osobach konsekrowanych radość, której źródłem jest przebywanie z Chrystusem. Kiedy przybywam z Chrystusem w adoracji, podczas Eucharystii, podczas lektury Pisma Świętego, jestem posłuszny Jego poleceniu, musi we mnie być radość. Nie ma inaczej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że uczestniczymy w Eucharystii, czytamy Pismo Świętego, a jesteśmy ludźmi smutnymi. W dokumencie Congregavit Nos in Unum Christi Amor czytamy: świadectwo radości czyni życie zakonnie trzy aspekty. Ogromnie atrakcyjnym, jest źródłem nowych powołań i pomaga wytrwać. Czyli jeżeli jest w nas radość przebywania z Bogiem, mamy życie zakonne ogromnie atrakcyjnym, nie będzie nas męczyć. Jest źródłem nowych powołań, bo widzą prawdziwych świadków, którzy naprawdę żyją według tego, co czytają i z kim się spotykają, i pomaga wytrwać. Czyli różne kryzysy przez radość jest pokonywana, która wypływa od Boga. Zakonnik może być prawdziwym świadkiem Chrystusa i promieniować radością, gdy otworzy się na Ducha Świętego, który jest dawcą radości, ale trzeba być mu posłusznym, nie będzie zaniedbywał modlitw, rozmyślania, obowiązków, ale będzie posłusznie według tego charyzmatu, według tego planu realizował swój rozwój życia duchowego i będzie prowadził życie we wspólnocie. Bo to we wspólnocie, to życie powoduje, że to środowisko sprzyja rozeznaniu i przyjęciu woli Bożej. To wspólnota pomaga nam odczytywać to, co Bóg od nas też żąda. Na zakończenie chciałbym, abyśmy się pomodlili właśnie o dar życia posłusznego, o głęboką miłość i pokorę i o to, aby w nas była radość z tego, że spotykamy się z Bogiem, że Bóg do nas przemawia i jest z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Święty Józefie, Święta Maryjo, wszyscy święci założyciele naszych zgromadzeń i zakonów, módlcie się za nami.